To jest z kolei na temat rzeka, którą trudno by było wyczerpać tak w jednej konferencji, czy w jednym słowie, czy w jednym świadectwie. To jest temat rzeka, który jest na wiele takich spotkań, podejrzewam również i dyskusyjnych, nie tylko takich konferencyjnych. I dlatego sądzę, że najlepiej powiedzieć na początku takie rozróżnienie, że na temat czystości w Biblii możemy znaleźć bardzo często wypowiedzi w takim sensie negatywnym. To znaczy, czego robić nie wolno, co jest zabronione, co jest zakazane. Do tego nurtu należy przykazanie, które jest tak sformułowane, przykazanie 6 i 9, że ono jest sformułowane w sensie negatywnym. Nie będziesz cudzołożył. Nie pożądaj żony bliźniego swego, prawda? To jest to negatywne sformułowanie idei czystości, która w Biblii ma również, może nawet o wiele częściej, o wiele więcej pozytywnych sformułowań. I takim pozytywnym sformułowaniem tego powołania do czystości, powiedzmy, jest na przykład to sformułowanie w 8 błogosławieństwach, w kazaniu na górze, gdzie Chrystus mówi błogosławieni, czyli szczęśliwi czystego serca, albowiem do nich oni Boga oglądać będą. I teraz jeśli zestawimy te dwa punkty widzenia, czy te dwa możliwe sposoby prezentacji, no to widzimy, że w tym pierwszym przypadku znajdziemy się w dziedzinie restryktywnej, gdzie mamy tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim nacisk połączony na tym, czego nie wolno, i wtedy, bo ludzka dusza taka jest rogata, że od początku się buntuje, no to będziemy stale się z tym męczyć i mozolić i biadolić i będzie to stale problem. Ale jeśli podejdziemy do tego w sposób pozytywny, tak jak Chrystus przedstawia na przykład w kazaniu na górze, w tym 8 błogosławieństwach, to czystość nie jest zakazem czy zbiorem zakazów, jest powołaniem, jest stanem serca, z którego wypływa całe moje działanie. Jeśli ja ograniczyłbym się tylko do tego pierwszego sposobu patrzenia, no to na przykład ja jako człowiek żyjący w zgromadzeniu zakonnym. Ktoś, kto 41 lat temu złożył śluby zakonne, między innymi ślub zakonny czystości, no ustawicznie powinienem sobie przypominać o tych restrykcjach, że to jest grzechem i to jest grzechem i to jest grzechem i tego mi nie wolno i tego mi nie wolno i tego nie wolno i tego nie wolno i żyję w ustawicznym lęku i strachu, co wyklucza absolutnie ideę wolności dziecka Bożego. Podobnie jest w sytuacji małżeństw, czy w sytuacji ludzi przygotowujących się do ślubów, czy w sytuacji narzeczonych. Kiedy się akcentuje tą sprawę, tą stronę restryktywną przykazania, czy stronę restryktywną czystości, to oni się zniechęcają. Ja na przykład dzisiaj miałem kurs przedmałżeński, i też na początku mówię na ten temat, właśnie na temat tego, jak to przygotowanie do małżeństwa nie powinno wyglądać. I widzę, jak na ich twarzach maluje się takie zniechęcenie. Takie gadanie, no to po co w ogóle się tego, to nie ma sensu, prawda? I to też była reakcja apostołów, którzy, czy tych, którzy zadawali pytanie Chrystusowi, który mówi tak, że, bo zadają pytanie, czy wolno oddalić żonę? No Chrystus odpowiada na to pytanie, co kazał Mojżesz. No i tu zaczyna się zabawa w takiej właśnie, a Mojżesz pozwolił, bo nie tego, bo Mojżesz dał pozwolenie ze względu na zatwardziałość waszych serc. Mojżesz pozwolił, wyznaczył, jakie są obowiązki, jakie są konieczności, jakie są sytuacje, które dopuszczają ewentualnie list rozwodowy. I to jest zabawa w restrykcję. I apostołowie nawet później, kiedy pytali Chrystusa po raz drugi ponownie w domu, mówią, no to właściwie nie opłaca się za mąż wychodzić ani żenić. To jest tak trudne, to jest tak niemożliwe, cała ta dziedzina właśnie restryktywnie przedstawionej czystości, że sensu nie ma. I dlatego należy raczej zwracać uwagę na tą pozytywną stronę, na pozytywny wydźwięk tego, co możemy nazwać powołaniem do czystości. I wtedy takim powołaniem do czystości, bo takim powołaniem do czystości mamy do czynienia nie tylko na przykład w życiu zakonnym. To nie tylko zakonnik czy zakonnica jest powołana do życia w czystości. Powołany do życia w czystości jest każdy, bo to jest sposób odbierania czy przeżywania świata. Sposób odbierania czy przeżywania drugiego człowieka. Sposób przeżywania czy odbierania ciała. Pięknie o tym mówi, to na ten temat można by godziny mówić, bo zresztą autor tak zrobił, zebrane przez kogoś katechezy Jana Pawła II, środowe katechezy z audiencji środowych z końca lat 90. No to jest książka, która dla mnie jest jedną z najpiękniejszych książek na temat właśnie czystości i miłości. Książka zatytułowana Mężczyzną i niewiastą stworzył ich teologia ludzkiego ciała. I tam właśnie Jan Paweł II mówi na temat czystości, która jest Bożym powołaniem, która jest, jak on tak pięknie mówi, takim milieu, środowiskiem, w którym może rozwijać się każde człowieczeństwo. Czy to człowieczeństwo w życiu zakonnym, czy człowieczeństwo w życiu samotnym, czy człowieczeństwo w życiu małżeńskim, rodzinnym i tak dalej, i tak dalej. Czystość staje się takim środowiskiem życia, w którym każdy jest bezpieczny, i zarazem gwarantującym, co Chrystus mówi w kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach, gwarantującym oglądanie Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ta idea czystości w tym pozytywnym znaczeniu powraca również w życiu Chrystusa, który całym swoim życiem opowiada się nie przeciwko grzechowi nieczystości. Opowiada się za ideą czystości. Wszystko, co czyni, czyni w sposób czysty. Wszystko, co czyni, wszystko, o czym mówi, pokazuje tą podstawową, fundamentalną świętość Bożego stworzenia. Bo kiedy zwrócimy do tych podstawowych, czy tych pierwotnych elementów, do stworzenia świata, kiedy Bóg stworzył świat, zanim jeszcze grzech wszedł na świat. Czy była mowa w ogóle na temat, nie było mowy o grzechu, czy była mowa o czystości? Wszystko było czyste. Bóg dał człowiekowi najpierw cały świat, prawda? Przyprowadził do Adama wszystkie zwierzęta. Adam nazywa te zwierzęta, nadaje im imiona, bierze je w posiadanie, bo nadanie imienia zawsze jest wzięciem w posiadanie. Adam to wszystko bierze w posiadanie w sposób bardzo pozytywny. On nie chce panować na tym w sposób negatywny. On bierze w posiadanie, on staje się zarządcą dóbr, które Bóg mu powierza. Kiedy Bóg stwierdził właśnie, że niedobrze, aby człowiekowi jest, czy niedobrze jest człowiekowi samemu, przyprowadza Adamowi zwierzęta. Ale widział Bóg, że to jest piękna idea. Widział Bóg, że nie znalazła się wśród zwierząt odpowiednia dla Adama pomoc, towarzystwo, odpowiednia druga połowa. I dlatego znowu w przepięknym obrazie, nie ma na to czasu, żeby ten obraz analizować, ale w przepięknym obrazie Pan Bóg stwarza Adamowi z żebra, czyli z jego własnego boku stwarza kobietę. I Adam, kiedy się budzi, patrzy na tą kobietę, my sobie możemy wyobrazić, wow! To jest dopiero ciało z mego ciała i kość z mojej kości. No Adam wpadł w zachwyt, widząc, co Pan Bóg mu stworzył, jaką Pan Bóg dał mu wspaniałą, cudowną towarzyszkę życia. Nie ma znowu mowy w ogóle o tym, że Adam pożądał w sposób nieczysty czegokolwiek. To Pismo Święte znowu wyraża w takim powiedzeniu, że obydwoje byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu. Nagość nie była przyczyną czy powodem do jakiegokolwiek skonsternowania, do jakiejkolwiek konsternacji, do jakiegokolwiek, bo byli czyści. Co spowodowało, że ta nagość stała się symbolem nieczystości? czy powodem konsternacji. Co powiedział Adam, kiedy Pan Bóg go szukał, a Adam mówi, no ukryłem się, bo jestem nagi i przestraszyłem się. To spowodował grzech. To grzech jest właśnie momentem, w którym nieczystość wyłazi z człowieka. To grzech jest tą przyczyną, która powoduje, zresztą Chrystus o tym mówi, ja tak skaczę ze Starego Testamentu Nowego, ale no tak by należało. To Chrystus o tym mówi, że to z ludzkiego serca, w ludzkim sercu drzemie wszystko, co jest złe. Pożądliwość, zdrada, nieuporządkowanie, nieczystość, to wszystko wyłazi z ludzkiego serca. To w ludzkim sercu drzemie to, co powoduje, że moje spojrzenie na świat, najogólniej rzecz biorąc, jest nieczyste. I teraz, jeśli człowiek chce dojść do tego błogosławieństwa, błogosławieni czyści, to nie na zasadzie restrykcji, tylko na zasadzie powrotu do owej pierwotnej bezgrzeszności, pierwotnej świętości, pierwotnej czystości. Przed grzechem pierworodnym Adam i Ewa nie mieli z tym żadnego problemu. Bo byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Bo oglądali Boga twarzą w twarz. I dla nas czystość, nieczystość staje się problemem właśnie dlatego, że zapominamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że zapominamy o tym, że naszym przeznaczeniem ostatecznym, najbardziej ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest oglądanie Boga twarzą w twarz. Zapominamy o tym, że nasze ciało nie jest tylko materialną przykrywą czy odzieniem naszej niematerialnej duszy, ale nasze ciało jest darem Bożym, przez które wyraża się, przez nasze ciało wyraża się nasza dusza. Jeśli nasza dusza jest zbrukana, to i nasze ciało wyraża w sposób nieczysty to, czego wyrażać nie powinno. I stąd powstaje pytanie, jak to się stało, że w Kościele pojawiła się właśnie idea tak tej czystości, bo w Starym Testamencie mamy raczej mowę o czystości rytualnej. Tam ustawicznie jest powtarzane to, jak tu się czyta na przykład Pismo Święte pod tym względem, to tam ustawicznie się powtarza, że musieli się obmyć tam 7 razy, zdjąć te efody, zdjąć te tuniki lniane, wykąpać się w tych kadziach i tego, żeby mogli wejść do przybytku, do świętego świętych i tego, aż do Nowego Testamentu. Przecież Zachariasz, który tam usługuje Panu Bogu, też się musiał obmyć, zanim szedł do przybytku świętego, najświętszego i tego, i tam anioł go spotkał i Zachariaszowi powiedział, że będzie miał syna Jana i tak dalej. To jest ustawiczna idea tej czystości rytualnej w Starym Testamencie, chociaż obok tego na przykład, jak czytamy Księgę Pieśni nad Pieśniami, to pojawia się inna idea. Czystości oblubieńczej. Czystości, która jest stanem ducha wyrażającym właśnie miłość, która pozbawiona, czy nie jest połączona z pożądliwością. I wtedy w Nowym Testamencie pojawia się właśnie taka idea, to Chrystus o tym mówi, przy okazji właśnie tego narzekania apostołów, którzy nie chcą zrozumieć, czy nie umieją zrozumieć, dlaczego te sprawy związane z małżeństwem są takie trudne do tego z momentu, że no właściwie to nie warto się żenić. Chrystus im odpowiada, no są tacy, którzy się nie żenią, którzy nie wychodzą za mąż, bo takimi się urodzili, nie mogą, prawda, są okaleczeni. Są tacy, którzy nie wychodzą za mąż, bo sami się okaleczyli. To jest na przykład przykład Orygenesa. Święty człowiek, bardzo mądry, w wieku lat 18 był rektorem Akademii Aleksandryjskiej. Na jego wykłady przychodziły młode, piękne dziewczyny. No i on miał poważny problem właśnie z czystością. No i wyostrzywszy noże, rzucił się na swoje łoże i się okaleczył. Dlatego świętym nie został. Chociaż bardzo mądry ten Orygenes był. Ale jak Chrystus mówi, są tacy, którzy dla Królestwa Bożego, czyli tacy, którzy wyrzekają się, czy zachowują czystość, bo to jest stan, w którym Bóg stworzył człowieka na początku i to jest stan, w którym człowiek po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu osiągnie pełnię życia Bożego w życiu przyszłym. To jest wcale nie odnosi się tylko, jak się błędnie uważa, do zakonników i zakonnic. To nie zakonnicy i zakonnice tylko są powołani do życia w obecności wizji, tej wizji, ostatecznej wizji Boga. Nie. Wszyscy są do tego powołani. I dlatego wszyscy są powołani do czystości jako stanu pierwotnego, sprzed grzechu pierworodnego i stanu ostatecznego nas wszystkich. I teraz można by nawet tak powiedzieć, na czym polega czyściec? Prawda? Czystość, czyściec. Czyściec ma nas oczyścić z tego, co w nas jest nieczyste, aby nas przygotować do życia w czystości, w obecności Boga. I teraz, jeśli ja w tym życiu doczesnym sam podejmuję ten wysiłek oczyszczania się, życia w czystości, zrozumienia, przyjęcia, powołania do czystości, błogosławieni czystego serca, oni oglądać będą, Boga oglądać będą, no to ja jak gdyby samemu sobie pomagam, aby przyjść do tego stanu ostatecznej czystości, czyli to, na co nazywa się w języku tej łaciny Tomaszowej visio beatifica. Błogosławiona wizja Boga, który pozwala się oglądać twarzą w twarz tym, którzy zrozumieli powołanie do czystości, tym, którzy mają czyste serce. Nam mówiono, czy przedstawiano nam w katechezach, że czyściec to miejsce cierpień, to miejsce kaźni. Ja bym powiedział, nie, to raczej taka bardzo skomplikowana i dogłębna pralnia chemiczna, która oczyszcza nas z tej nieczystości, którą myśmy w życiu doczesnym przyjęli czy wchłonęli. I tutaj nie, od razu narzuca się to, co jest, chyba ja bym mógł powiedzieć, można by powiedzieć, największą udręką, największym nieszczęściem współczesnego świata, współczesnej cywilizacji. To, co powoduje, że niszczony jest człowiek w swojej najgłębszej ludzkiej warstwie. Niszczone są małżeństwa, niszczone są najpiękniejsze związki, czyli pornografia. Pornografia jest właśnie tym wyrazem nieczystości, która powoduje, że człowiek gubi się, czy traci swój ostateczny cel. Ja miałem taką okazję parę lat temu, jeszcze będąc w Kanadzie, brać udział w takim sympozjum zorganizowanym właśnie dla księży, które dotyczyło właśnie jak w pracy duszpasterskiej, szczególnie w konfesjonale, jak pracować, czy przekazywać ideę, no właśnie, jak leczyć, jak pomagać ludziom, którzy wsiąkli w pornografię. I to sympozjum było prowadzone przez psychologów, psychiatrów, chirurgów mózgu. I to kilka dni trwało, no i czasami rzeczywiście no, mózg sztawał, bo człowiek nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo pornografia potrafi zniszczyć ludzi. Na przykład takie dane statystyczne, oni tam wyciągali, według tych danych statystycznych, największa ilość rozwodów, z całości rozwodów na świecie, największa ilość rozwodów jest spowodowana właśnie tym, że jedna strona, najczęściej mężczyzna, najczęściej mąż, wsiąkła w pornografię. I mówili wprost, jest to spowodowane tym, że ten mężczyzna żyjący, bo najczęściej jest to mężczyzna, choć nie tylko, zdarzają się również przypadki, że kobieta wsiąknie w pornografię, co jest rzadsze, ale podobno gorsze. Więc ten taki człowiek żyje w świecie wirtualnym, on przenosi tą wirtualną rzeczywistość na swoje relacje małżeńskie. Żona, jeśli nawet o tym nie wie, wyczuwa to, że jej mąż nie zachowuje się normalnie, że jej mąż nie kocha jej, tylko gdzieś tam ma w podtekście jakieś tam wyimaginowane, wirtualne panienki, z którymi on ją praktycznie zdradza. To jest pornografia, która wkracza w życie małżeńskie i powoduje największą obecnie na świecie ilość rozwodów. Okazuje się właśnie, że nie alkohol, nie alkoholizm, tylko pornografia. Z innych takich danych, pornografia jest największym przemysłem na świecie. Na pornografii zarabia się większe pieniądze niż na produkcji i sprzedaży broni. Co jest szokiem. Bo wiemy, że tam po tym rozpadzie Związku Radzieckiego ogromne pieniądze zarabiały się na sprzedaży broni, prawda, tej radzieckiej, która tam była rozlokowana na Białorusi, na Ukrainie i w tych innych państwach ościennych. Okazuje się, że więcej pieniędzy zarabia się w tej chwili na pornografii niż na produkcji i sprzedaży broni. Z punktu widzenia medycznego, to mówili chirurdzy, lekarze prawdopodobnie wiedzą, że w naszym mózgu w wyniku przyjemności, które przeżywamy, różnego rodzaju przyjemności, wytwarzają się połączenia międzykomórkowe, jakieś synapsy międzykomórkowe, które są odpowiedzialne za przeżywanie tej przyjemności. Chirurdzy mózgu mówili, że najtrwalsze, najbardziej takie wyraziste synapsy wytwarzają się właśnie w wyniku przyjemności związanych czy będących wynikiem oglądania pornografii. I mówili, że pokazywali zdjęcia, że w skrajnych przypadkach ten mózg człowieka opanowanego przez pornografię jest opleciony taką pajęczyną białych połączeń synaps międzykomórkowych, która faktycznie biochemicznie zniewala tego człowieka, on się nie może z tego wyzwolić. No to są rzeczy, mówią, w skrajnych wypadkach można takiemu człowiekowi prawdopodobnie pomóc tylko przez operację na otwartej czaszce. To jest to, do czego prowadzi właśnie to przeciwieństwo czystości, nieczystość, która zniewala człowieka. My sobie musimy zdawać z tego sprawę, no bo zaczyna się to dosyć wcześnie, znowu z tych właśnie tych wiadomości, które wtedy podawano, zaczyna się to w przypadku chłopców, zaczyna się to w wieku lat 7-8. To jest to na przykład, że dzieci mają telefony komórkowe z dostępem do internetu i one niechcąco trafią na takie strony internetowe i później nie mogą się tego, one wiedzą, że to jest coś nie w porządku, więc się kryją z tym, mamie nie mówią i wsiąkają w sytuacje, które są w wieku lat 10, 11 już trudne do wyjaśnienia czy do wyleczenia. Mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, że czystość to jest stan ducha. Stan, do jakiego ja się sam przygotowuję czy wychowywuję, do jakiego ja sam przystaję czy wybieram w sposób świadomy. Nie na zasadzie tylko od negatywnego odrzucania tego, co nieczyste. Na zasadzie pozytywnego. Ja się zdecyduję na to, że chcę oglądać Boga. Bo moim przeznaczeniem ostatecznym jest visio beatifica. Ja dlatego w życiu codziennym w sposób świadomy wybieram to, co jest czyste. Więc unikam czy odsuwam od siebie okazję do pornografii, okazję do niestosownych żartów, okazję do rozmów, które do niczego nie prowadzą, a powodują właśnie takie dwuznaczne sytuacje. Ilość to jest takich przypadków, tu mówię jak z doświadczenia, jako spowiednik, nie zdradzając tajemnicy spowiedzi, ilość to jest takich przypadków i co ciekawe, że to nie tylko wśród mężczyzn, ale wśród kobiet, które spowiadają się, mając świadomość, spowiadają się z tego, że no, proszę księdza, nie wiem, czy to jest grzech, czy tego właściwie do niczego nie doszło, no ale flirtowałam. Flirtowałam. Zachowywałam się w sposób uwodzicielski. Ja nie wiem, czy taka kobieta próbuje uwieść takiego mężczyznę, takiego upatrzonego mężczyznę, na przykład jakimiś, powiedzmy, zdolnościami intelektualnymi, czy są jakieś inne może możliwości, które kobieta działa, próbując uwieść. Podejrzewam, że raczej to drugie. Prawda? Niby to grzechem jeszcze nie jest, bo nie doszło do żadnego, do żadnej nieczystości, nie doszło do żadnego grzechu, który jest uznawany za grzech przez powiedzmy te normy moralne w którym, społeczeństwa, w którym żyje. Ale doszło do właśnie nieczystości już na takim poziomie. Ja nie zachowuję się w sposób czysty wobec drugiego człowieka. A jaka jest na przykład sytuacja, to też jest z tym związana, jest związane z czystością. No chociażby cały przemysł, powiedzmy, jak to nazwać, przemysł mody czy no, ubioru. Proszę sobie pomyśleć rzecz taką, ja nie wiem, no może ja jestem zboczony też, być może. Ale jak siedzę w konfesjonale, szczególnie w lecie i wchodzą tam mamy, a jeszcze gorsza, jak wchodzą ze swoimi małymi córeczkami, to się zastanawiam, czy ta mama ma rozum, czy ona gdzieś ten rozum sprzedała. Ona sama jest, ta mama jest ubrana w sposób wyzywający. I w sposób wyzywający ubiera swoje 7- czy 8-letnie dziecko. Po co? Nie zdaje sobie sprawy z tego? Nie wie, o co chodzi? Czy jest to celowe, zamierzone? Nie ośmieliłbym się nikomu zwrócić uwagi, bo podejrzewam, że reakcja byłaby dosyć brutalna. Ale to są sytuacje, w których my żyjemy. I później przychodzą do mnie mężczyźni do spowiedzi w tym samym dniu i mówią: proszę księdza, no chodzę tam, miałem takie ciężkie myśli, no idę ulicą, widzę kobietę, no tak mi się trudno opanować. Ja nie wiem, kogo winić. Tego mężczyznę, który no, uległ takim myślom, czy kobietę, która to w sposób nieraz nieświadomy, podejrzewam, wywołała. I znowu tu nie jest sprawa w dziedzinie restrykcji, co mi wolno, co nie wolno. Jest sprawa w całej mentalności. Jeśli człowiek jest w środku czysty, to co mówi Chrystus, prawda? Jeśli człowiek jest w środku czysty, no to nie potrzebuje niczego innego. To wszystko, co z niego wychodzi, jest czyste i święte i dobre. Jeśli człowiek jest w sercu swoim nieczysty, no to wszystko, co z niego wyłazi, no jest nieczyste i wszystko zaraża i wszystko powoduje, że dookoła mnie rozlewam właśnie taką nieczystość swoim zachowaniem, świadomym czy podświadomym, czy nieświadomym. A wszystko to sprowadza się do tego właśnie momentu, czy ja sobie zdaję sprawę, że to jest mój ostateczny, ultimatywne powołanie. Powołanie do oglądania Boga. A Boga będą oglądać tylko ci, którzy mają czyste serce. Czy ja sobie to lekceważę i tak co tego, czy w sposób świadomy działam właśnie w drugim kierunku. Taka pozytywna może rzecz na ten temat, żeby nie przedłużać. Pozytywna rzecz. Jest ktoś, kto jest doskonałym wzorem tego pozytywnego rozumienia i przyjęcia czystości. Proszę sobie uświadomić, że tą osobą jest niepokalana. Ona, kiedy przychodzi do niej archanioł Gabriel, to jest wtedy, prawda, według wszystkiego, co możemy na ten temat powiedzieć i wiedzieć, miała wtedy może 14, może 15 lat, prawda? Więc młoda dziewczyna. I archanioł Gabriel proponuje jej rzecz dosyć kłopotliwą. Oto zostaniesz matką Syna Bożego, prawda? I ona w swojej świętości, w swojej, można by nawet się pokusić powiedzieć, naiwności, odpowiada w sposób bardzo naiwny, co? Jakże się to stanie? Ja jestem dziewicą i nie mam zamiaru podejmować małżeńskiego współżycia. Ja chcę pozostać dziewicą, prawda? Ta jej czystość jest tak daleko posunięta, że nawet ociera się niejako w pewnym sensie o pewną naiwność. I teraz archanioł Gabriel, no mądra istota, bo aniołowie są bardzo mądrzy, odpowiada Maryi w sposób zupełnie, podejrzewam, że Maryja nie zrozumiała nic z tego, co on jej powiedział. Oto Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Jakie piękne słowa. Jak autor, to Łukasz, prawda? Doktor w końcu, no lekarz. prawda? Mógłby użyć tutaj takich bardzo lemetycznych określeń tego. A on takie piękne słowa ubiera, odpowiedź Archanioła Gabriela, mówi: Duch Święty zstąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię osłoni. Dlatego też to, co pocznie się w tobie, będzie Synem Bożym. Maria zupełnie nie zrozumiała z tego nic. To tak jakby jej ten anioł ten po chińsku mówił, to może by coś więcej zrozumiała. I co? I ta przeczysta dziewczyna, ta kobieta, która jest zupełnie zawstydzona i dlatego ją bardzo często właśnie na tych przedstawieniach takich rysują taką rozpłomioną, taką rozpromienioną, taką zawstydzoną tego, ta dziewczyna odpowiada coś zupełnie flabbergastem. Oto ja, służebnica Pańska, no niech się dzieje, co się ma dziać. No Panie Boże, Ty wiesz, co się ma dziać, Ty wiesz, że Cię kocham i że poza Ciebie no nie, nic innego, nikogo innego nie kocham. No, no zrób ze mną, niech się fiat mihi secundum verbum tuum. No. I dlaczego, co Kościół w Maryi, jakie są to, że jest Matką Bożą, Teotokos i tak dalej, to wszystko to jest prawda. Ale co podkreśla Kościół w tym nauczaniu o Maryi? Że była dziewicą przed, w czasie i po narodzeniu. Że nigdy nie chodzi tutaj tylko o to fizjologiczne dziewictwo, bo to jest bardzo nawet niesmaczne o tym mówić. Jej umysł, jej dusza, jej serce było dziewicze, to znaczy czyste przez cały czas. Ona jest czystością. Ona jest czystością i dlatego Bóg zdecydował, że to ona może stać się pierwszym tabernakulum. Tą, która będzie nosić Syna Bożego. I teraz odnieśmy to w taki bezpośredni sposób do naszego życia codziennego. Przystępuje do Komunii Świętej, prawda? Staje się przynajmniej na jakiś czas tabernakulum. Czy ja mam w sobie taką czystość, która by mi pozwalała przyjąć Chrystusa, Syna Bożego, do mojego wnętrza, żeby go ponieść innym? Czy ta czystość w moim życiu jest moim pragnieniem, czy jest moją modlitwą, czy jest stanem, do którego dążę, czy jest rzeczą, o której nie mam zielonego pojęcia? To wcale nie znaczy, że wszyscy mają zostać zakonnicami. Bo czystym można być i w małżeństwie, i w narzeczeństwie, czy należy, aby by się było. I w małżeństwie, i w narzeczeństwie, i w życiu samotnym, i w życiu zakonnym, i w życiu kapłańskim, i w życiu małżeńskim, i tak dalej. Ale nieczystym również można być w życiu małżeńskim. To jest to, co niszczy małżeństwo. Nieczystość. Stosunek mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny na małżeństwie, który nie jest nacechowany czystością, nie jest w tym wzajemnym odniesieniu się, nie ma okazania sobie miłości, jest tylko egoizm, to jest nieczystość. Bo cała nieczystość polega, to tutaj sięgnę do tego, co miałem okazję słyszeć kiedyś tak wyrywkowo tego bardzo sławnego kaznodziei, którym jest ojciec Szustak. I on mówi tak, z nieczystością to nie jest tak, że coś tam jest brudne, lepkie, brzydkie, tak, trzeba zaraz ręce myć. Nie, nieczystość to jest przede wszystkim, że zabieram to, co do mnie nie należy. Że przywłaszczam sobie to, czego Pan Bóg mi nie dał. Albo że biorę to, co Pan Bóg mi dał, w sposób taki, jakby mi się to należało. To jest nieczystość. Że używam tego, niech to będzie nawet drugi człowiek, używam tego jak przedmiotu, który służy zaspokojeniu mojej pożądliwości. To jest właśnie nieczystość. I stąd no, zachęcam do medytacji, czy modlitwy, czy przypominania sobie właśnie tej postawy Maryi, która jest tak całkowicie oddana Panu Bogu, że Pan Bóg jej się oddaje. Ona jest tą czystością samą w sobie. Ja tak sobie nieraz różne takie myśli przychodzą, jak spać nie mogę. Najczęściej myślę na temat tego, co Pan Bóg objawił, jako objawił swoje imię, prawda? Imię Boże jest, ja jestem. Ech jech, a asher ech jech. Bóg jest istnieniem samoistnym, prawda? Ale czasem mi przyjdzie do głowy właśnie jak niedawno teraz, jak myślałem, czy przygotowałem tą konferencję, czy świadectwo na temat czystości, przyszło mi do głowy, no a jakby nazwać Maryję w taki sposób? Jeśli Bóg jest czy istniejem samoistnym, to Maryja jest samą czystością. Samą czystością otwierającą się na Boga. I wtedy Pan Bóg nie ma możliwości, żeby się nie oddać takiej duszy. Jeśli chcecie oglądać Boga, otwórzcie się na Boga w czystości. Amen. Dziękuję bardzo.